Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o wydarzeniu, które miało miejsce równo 100 lat temu, 5 listopada 1916 roku. Wydarzenie to przeszło do historii pod nazwą Aktu 5 listopada i było ważnym momentem na drodze Polski do odzyskania pełnej niepodległości. Ale żeby zrozumieć znaczenie tego, co wydarzyło się sprzed 100 lat, trzeba cofnąć się trochę wcześniej, do roku 1914, do roku, w którym wybuchła I wojna światowa. Pierwsza wojna światowa wybuchła latem 1914 roku, ale dla wszystkich, którzy interesowali się polityką, było jasne, że do takiego konfliktu dojdzie i było jasne, że w czasie tego konfliktu z jednej strony będą Niemcy i Austro-Węgry, z drugiej strony Rosja, Wielka Brytania i Francja. Dla wszystkich polskich polityków, dla wszystkich tych, którzy chcieli działać na rzecz niepodległości Polski, na rzecz sprawy polskiej, ta wojna była problemem. Problemem, na który należało znaleźć właściwą odpowiedź. Jak się zachować, kiedy do niej dojdzie? Kogo w tym konflikcie poprzeć? Jaką wybrać strategię, żeby uzyskać dla Polaków jak najwięcej? Jak to zwykle bywa, kiedy problem jest trudny, skomplikowany, kiedy nie wiadomo, jaki będzie rezultat jakiegoś konfliktu, mogą padać różne propozycje zachowania. Tak było również przed ponad 100 laty. Polacy wypracowali co najmniej 3 różne koncepcje. Pierwsza z tych koncepcji, tak zwana prorosyjska, jej autorem był Roman Dmowski, charyzmatyczny przywódca ruchu narodowego. Roman Dmowski, który chciał być politykiem, który kieruje się rozumem, który podejmuje decyzje działając na zasadzie chłodnej kalkulacji politycznej, postawił najpierw następujący problem do rozwiązania. Kto jest głównym wrogiem Polski? Niemcy czy Rosja? Nie ma tu Austro-Węgier, bowiem Dmowski uważał, że Austro-Węgry jako słabsze państwo od Niemiec nie jest realną alternatywą. Według Dmowskiego wybór jest prosty. Albo Niemcy, albo Rosja. Rozważania na ten temat zawarł w pracy Niemcy, Rosja, kwestia Polska i wynik tych rozważań był dla Dmowskiego jednoznaczny. Głównym wrogiem Polski są Niemcy. Dlaczego? Bo zdaniem Romana Dmowskiego rusyfikacja się nie uda, nie powiedzie. Rosjanie stoją cywilizacyjnie niżej od Polaków. Bycie Rosjaninem dla przeciętnego Polaka nie jest niczym atrakcyjnym. W związku z tym Rosjanie mogą nas rusyfikować, ale efektu nigdy nie osiągną. Do podobnych wniosków doszedł wcześniej m.in. Stefan Żeromski, który znaną powieść o rusyfikacji zatytułował Syzyfowe prace. Natomiast zdaniem Romana Dmowskiego germanizacja może się udać i jest poważnym zagrożeniem. Dlaczego? Bo zdaniem Dmowskiego Niemcy są krajem bogatym, Niemcy są krajem świetnie zorganizowanym, bo cywilizacja niemiecka stoi bardzo wysoko, bo bycie Niemcem może być dla wielu Polaków atrakcyjne. W związku z tym Dmowski uważał, że Niemcy są głównym wrogiem Polski, Niemcy zagrażają naszemu istnieniu jako narodu i dlatego zdaniem Romana Dmowskiego walka z Niemcami jest pierwszym podstawowym celem Polaków. Stąd postulat Dmowskiego w zbliżającym się konflikcie stanąć po stronie Rosji przeciwko Niemcom. Dmowski chciał być realistą, w związku z tym uważał, że w razie zwycięstwa Rosji w tej wojnie, a to oczywiście zakładał, nie wierzył, żeby Polska odzyskała niepodległość, ale uważał, że los Polaków się poprawi. Dlaczego? Bowiem zdaniem Dmowskiego Rosjanie zabiorą ziemię polskie Niemcom i Austro-Węgrom, czyli skończy się koszmar rozbiorów, wszyscy Polacy będą żyli w ramach jednego państwa i ilość tych Polaków wymusi na władzach rosyjskich nadanie Polakom szerokiej autonomii, czyli w wyniku zwycięstwa Rosji ziemie polskie zostaną zjednoczone i będą cieszyć się autonomią w ramach Cesarstwa Rosyjskiego. To nie znaczy, że Dmowski nie chciał Polski niepodległej, on marzył o Polsce niepodległej, ale z jego kalkulacji wynikało, że ten cel w tym momencie jest nierealny, nieosiągalny. Druga koncepcja, tak zwana proaustriacka, była dziełem polityków galicyjskich, przede wszystkim konserwatystów, takich jak Michał Bobrzyński. Ich pomysł polityczny zakładał poparcie Austro-Węgier. Dlaczego? Ponieważ, jak uważali zwolennicy tej koncepcji, to jest najłagodniejszy z zaborców. Galicja, należąca do Austro-Węgier, to był jedyny zabór, gdzie Polacy mieli polskie szkoły, polskie uniwersytety, polską administrację, polskie sądy. W związku z tym zdaniem galicyjskich konserwatystów rozum nakazuje poprzeć tego zaborcę, który daje nam najlepsze warunki narodowego bytu. Co chcieli konserwatyści w ten sposób uzyskać? Otóż oni wierzyli, że jeżeli państwa centralne odniosą sukces, to Austro-Węgry przyłączą ziemie rosyjskie, które znalazły się w granicach Rosji w wyniku rozbiorów, czyli te ziemie polskie, które były pod panowaniem rosyjskim, i powstaną Austro-Węgry-Polska. Czyli Polska uzyska taki status jak Węgry, będziemy trzecim członem monarchii Habsburgów. I był jeszcze Józef Piłsudski, który stworzył kolejną koncepcję, nazywa się ją insurekcyjną albo niepodległościową. Piłsudski stawiał cel maksymalny. Piłsudskiego nie interesowała autonomia, nie interesowała jakaś częściowa poprawa losu bytu narodowego, on chciał Polski niepodległej. I droga, którą widział do tego celu, to była walka zbrojna. Pomysł Piłsudskiego w dużym uproszczeniu był następujący. Wykorzystać swobody w Galicji, tam przeszkolić dowódców wojskowych, przeszkolić ochotników, kiedy wybuchnie wojna, wkroczyć do zaboru rosyjskiego, wywołać powstanie, stworzyć polską armię i walczyć o Polskę prawdziwie wolną i prawdziwie niepodległą. W 1914 roku, kiedy wybucha I wojna światowa, żaden z zaborców nie ma tak naprawdę żadnej konkretnej propozycji dotyczącej przyszłości Polski. Wszyscy wydali odezwy pięknie brzmiące. Wszyscy wykonywali szereg gestów, które miały przekonać Polaków, że warto stanąć po ich stronie. Ale tak naprawdę ani Rosja, ani Niemcy, ani Austro-Węgry w momencie rozpoczęcia wojny nie miały żadnego pomysłu na sprawę polską. Sprawa polska była dla nich czymś trzecio- czy czwartorzędnym. Również państwa zachodnie uważały wtedy, że jest to wewnętrzna sprawa Rosji. Żaden polityk liczący się francuski czy brytyjski nie był gotowy do żadnych deklaracji odnośnie Polski. Najważniejsze dla Francji czy Wielkiej Brytanii było utrzymanie dobrych stosunków z Rosją. Z tego punktu widzenia sprawa polska była sprawą trzeciorzędną. Wybucha wojna, rozpoczynają się działania wojenne, Piłsudski próbuje wywołać powstanie, ale nie przynosi to efektu. Wkracza do kongresówki pierwsza kompania kadrowa, ludzie zamykają okiennice, niewielu się przyłącza. Są takie gorzkie słowa w pieśni, którą bardzo często odtwarzamy 11 listopada. Mówili nam germanofile, spod oka znów spłynęła łza. No właśnie, germanofile, bo w Kieleckim, gdzie wkroczył Piłsudski, dominowali zwolennicy Romana Dmowskiego, zwolennicy orientacji prorosyjskiej. Z ich punktu widzenia Piłsudski był jakimś germanofilem niewartym poparcia. Nie wybuchło powstanie, które planował Józef Piłsudski. Nie udało się Dmowskiemu przekonać Rosji do złożenia jakiejś konkretnej deklaracji dotyczącej nadania Polakom szerokiej autonomii czy zjednoczenia ziem polskich. W tych pierwszych tygodniach wojny jedyny jakiś znaczący sukces polskich działaczy osiągnęli działacze galicyjscy, bowiem uzyskali zgodę na powstanie polskich jednostek wojskowych, polskich legionów. Jedną z brygad tych legionów, pierwszą brygadę, objął Józef Piłsudski. Tam wstąpili jego strzelcy, którzy próbowali wywołać powstanie w sierpniu 1914 roku. Czyli początek dla sprawy polskiej jest trudny. Trudno mówić o jakimkolwiek sukcesie. Trudno mówić o tym, że ta sprawa polska posunęła się w sposób znaczący do przodu. Ale wojna trwa. Wojna na zachodzie zamienia się w wojnę pozycyjną. Żołnierze zastygli w okopach. Próby przełamania linii frontu kończą się krwawymi jatkami, krwawymi bitwami. Wojna trwa również na wschodzie. Po pierwszych sukcesach Rosjan inicjatywę przejmują państwa centralne, które nie tylko wyparły Rosjan z Galicji czy Prus Wschodnich, ale również bardzo szybko zajmują ziemie polskie. Już w 1915 roku wojska niemieckie wkraczają do Warszawy. Rosjanie są coraz bardziej spychani na wschód. Wojna się przedłuża, armią walczącym brakuje żołnierzy i coraz bardziej łakomym kąskiem, na który spoglądają dowódcy niemieccy i politycy niemieccy, są Polacy zamieszkujący na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego, jako ludzie, którzy mogliby być rekrutami, którzy mogliby wzmocnić armię państw centralnych. W 1916 roku Rosjanie podjęli taką ostatnią, właściwie desperacką próbę zmiany przebiegu wojny na wschodzie. Próbę tą nazywa się ofensywą Brusiłowa. Dowódcy rosyjscy słusznie doszli do wniosku, że walczą z dwoma wrogami. Na północy z armią niemiecką, na południu z armią austro-węgierską, że z tych dwóch wrogów słabszy jest ten na południu i tam skierowali swoje uderzenie. Ofensywa Brusiłowa rozbiła właściwie armię austro-węgierską, ale nadeszły posiłki niemieckie, które sprawiły, że mimo początkowych sukcesów ofensywa Brusiłowa zakończyła się porażką, zakończyła się klęską. Jednym ze skutków ofensywy Brusiłowa było osłabienie pozycji Austro-Węgier w relacjach z Niemcami. Niemcy od tej pory mogli właściwie narzucać Austro-Węgrom swoją wolę i tak było właśnie z owym aktem 5 listopada. Wbrew bowiem temu, czego obawiał się Roman Dmowski, Niemcy, atakując Rosję, nie planowali jakichś wielkich aneksji ziem polskich i włączania ich do Niemiec, co mogło skutkować germanizacją tych terenów. Niemcy stworzyli wówczas koncepcję tzw. Mitteleuropy. Koncepcja ta zakładała utworzenie pomiędzy Niemcami a Rosją szeregu państw niepodległych, które miałyby atrybuty państw suwerennych, a równocześnie byłyby politycznie, gospodarczo i militarnie zależne od Niemiec. Takim państwem miała być Polska, takim państwem miała być Ukraina i właśnie w 1916 roku. Akt 5 listopada jest taką próbą realizacji tej niemieckiej koncepcji Mitteleuropy. Co się wydarzyło 5 listopada 1916 roku? Dwóch gubernatorów, austriacki w Lublinie Karl von Kuck, gubernator niemiecki w Warszawie Hans Besseler, ogłosili proklamację. W tej proklamacji czytamy: życzeniem powodowani, aby ziemie polskie przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami panowania rosyjskiego wydarte, do szczęśliwości wywieźć przyszłości. Jejmość cesarz Austrii i jejmość cesarz niemiecki ułożyli się, by z ziem tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Dwóch gubernatorów, niemiecki w Warszawie, austriacki w Lublinie, w imieniu swoich władców, w imieniu dwóch cesarzy, ogłaszają, że powstanie państwo polskie, które będzie monarchią, czyli będzie jakiś monarcha, i które będzie mieć polską armię. Nie mówi się nic o granicach, jakie to państwo będzie obejmować ziemię. Nie mówi się o tym, kto będzie królem Polski, ale mówi się, że powstanie państwo polskie. Dlaczego ten akt 5 listopada został wydany? No z przyczyn, o których już tu przed chwilą wspominałem. Niemcy liczyli, że w ten sposób uda się przekonać Polaków, że warto związać swoją przyszłość z państwami centralnymi, z Niemcami i Austro-Węgrami, że w ten sposób uda się stworzyć liczną polską armię, złożoną z Polaków mieszkających na terenie zaboru rosyjskiego, że te kilkaset, a może więcej, polskich żołnierzy może się przyczynić do przełamania impasu w działaniach wojennych na froncie zachodnim, może pomóc państwom centralnym, mówiąc prościej, wygrać pierwszą wojnę światową. Polacy błyskawicznie odczytali prawdziwe intencje Niemiec i Austro-Węgier, że jest to próba cynicznego wykorzystania Polaków dla własnych celów, że nie chodzi tu o Polskę prawdziwie wolną, prawdziwie niepodległą, Polskę złożoną z wszystkich ziem zamieszkałych przez Polaków, ale jakąś hybrydę uzależnioną politycznie, militarnie, gospodarczo od Niemiec. Ale jednak przy całej tej ułomności, przy całym tym cynizmie zaborców, akt 5 listopada miał olbrzymie znaczenie. Dlaczego? Bo po raz pierwszy w czasie I wojny światowej ktoś deklaruje, że powstanie państwo polskie. To nie jest takie ważne, że to państwo miało być małe, zależne, ale mówi się wprost, że jednym ze skutków I wojny światowej będzie powstanie państwa polskiego. W ten sposób Niemcy i Austro-Węgry, wbrew swej woli, zmusiły państwa koalicji do licytacji, bo to, co było szansą dla Niemiec i Austro-Węgier, czyli te setki tysięcy polskich rekrutów, było również zagrożeniem dla państw koalicji. Te kilkaset tysięcy polskich żołnierzy walczących przeciwko żołnierzom francuskim, brytyjskim czy rosyjskim, no było czymś, przed czym trzeba było się zabezpieczyć. Czyli trzeba było przekonać Polaków, że nie warto popierać Niemiec i Austro-Węgier, że klęska Niemiec i Austro-Węgier nie przekreśli marzeń Polaków o niepodległości. Zaczyna się więc coś dla nas bardzo istotnego i bardzo ważnego. Licytacja w sprawie Polski. 5 listopada, tak, mamy akt, o którym przed chwilą mówiłem. Nie mijają dwa miesiące. W Dumie Rosyjskiej, w parlamencie rosyjskim staje premier Aleksander Trepow i mówi między innymi takie słowa. Ziemie odwieczne polskie poza granicami Rosji będą odzyskane, a cała Polska w granicach etnograficznych będzie wolna w nierozerwalnym związku z Rosją. O taką deklarację Dmowski zabiegał przez wiele miesięcy i nie mógł się jej doprosić. Teraz premier rosyjski składa deklarację, że powstanie państwo polskie. Owszem, mówi się, że tylko ziemie etnograficzne, że połączone w związku z Rosją, no ale jednak mówi się o państwie polskim. Zaczyna się licytacja sprawą polską, coś dla nas bardzo istotnego. Mamy następny miesiąc, styczeń. Występuje prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson. Mówi o warunkach pokoju w Europie. Stany Zjednoczone jeszcze udziału w wojnie nie biorą, ale wkrótce się do niej przyłączą. I mówiąc o warunkach pokoju, mówi, że jednym z takich warunków ma być zjednoczona, niepodległa i autonomiczna Polska. W ciągu 2 miesięcy trzy istotne strony konfliktu mówią o powstaniu państwa polskiego. Niemcy, Austro-Węgry, Rosja, no i wreszcie Stany Zjednoczone. Zaczyna się coś dla nas bardzo ważnego, bardzo korzystnego. Sprawa polska staje się sprawą międzynarodową. Późniejsze wypadki jeszcze bardziej ułatwią Polakom zadanie, które przed nimi stało, czyli walczenie niepodległości. Dojdzie do upadku caratu w Rosji, chaosu w Rosji, przewrotu bolszewickiego, wycofania się Rosji z I wojny światowej, przystąpią do wojny Stany Zjednoczone. Niemcy poniosą klęskę, Austro-Węgry przestaną istnieć, w pewnym momencie rozsypią się. To wszystko potrafiliśmy wykorzystać. Od aktu 5 listopada do 11 listopada minęły 2 lata. Te 2 lata Polacy dobrze wykorzystali. Po 2 latach mamy Polskę niepodległą. Akt 5 listopada był ważnym wydarzeniem na drodze do niepodległości, ale tylko wydarzeniem, tylko epizodem. Ale warto spojrzeć na tą sytuację z jeszcze jednego punktu widzenia. Akt 5 listopada pokazywał, jak mądrzy byli nasi przodkowie sprzed ponad 100 lat, którzy potrafili się zachować wtedy w myśl słów, które sformułował Józef Piłsudski, w myśl zasady, którą sformułował brać, nie kwitować. Czyli z jednej strony Polacy wykorzystali te możliwości, które akt 5 listopada dawał. Powstała Rada Regencyjna, powstał rząd polski. Niemcy pozwolili na pewną autonomię Polaków na ziemiach zajętych przez wojska niemieckie czy austro-węgierskie i Polacy potrafili to wykorzystać. Nie odrzucili tych propozycji niemieckich czy austriackich, ale równocześnie nie daliśmy się nabrać na tą propozycję. Nie powstała Wielka Armia Polska krwawiąca u boku państw centralnych. Polacy nie wyrzekli się całkowitej niepodległości. A polscy politycy, takie jak Dmowski czy Paderewski, doskonale wykorzystali tą sytuację, aby zabiegać w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Wielkiej Brytanii o sprawę polską. Dzięki nim, dokładnie dzięki Paderewskiemu, mamy to wystąpienie Wilsona, o którym wspominałem. Dzięki takim działaczom jak Roman Dmowski powstaje Komitet Narodowy Polski, uznany za przedstawiciela sprawy polskiej, czy Armia Polska walcząca na froncie zachodnim, dzięki czemu polska delegacja będzie mogła zasiąść na konferencji pokojowej wśród delegacji państw zwycięskich. Cała ta historia związana z I wojną światową, ze staraniami Polaków o niepodległość, staraniami zakończonymi pełnym sukcesem, pokazuje też rzecz bardzo istotną, a często niezauważaną. Często konfliktuje się takie dwie postawy polityczne, moralne, tak zwaną postawę romantyczną i postawę pozytywistyczną. Postawę romantyczną ma cechować pewien idealizm, postawę pozytywistyczną ma cechować taki swoisty pragmatyzm, twarde stąpanie po ziemi. Historia związana z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości pokazuje, że Polacy jako naród, jako społeczeństwo odnoszą sukcesy, kiedy potrafimy te dwie tradycje połączyć. Czyli z jednej strony mamy tą jakże romantyczną wizję Piłsudskiego, pełnej niepodległości, a z drugiej strony mamy tą pozytywistyczną pracę Paderewskiego, Dmowskiego czy samego Piłsudskiego. Nie wystarczy romantyczna wizja. Żeby do tej wizji się zbliżyć czy ją realizować, potrzeba wytrwałej, systematycznej, racjonalnej pracy. Jeżeli połączymy te dwie rzeczy, jesteśmy w stanie osiągnąć wiele, tak jak byliśmy w stanie odzyskać niepodległość. Takim człowiekiem, który był doskonałą syntezą tych właśnie dwóch polskich tradycji, był największy z Polaków, Jan Paweł II. Człowiek rozczytany w polskich wieszczach, rozczytany w polskiej literaturze romantycznej, który potrafił snuć wielkie, wspaniałe wizje, jak na przykład wizja nowej ewangelizacji, ale za tą wizją szła szara, żmudna praca ewangelizacyjna dzień po dniu. Te wszystkie pielgrzymki, te wszystkie dzieła papieża, takie jak chociażby Światowe Dni Młodzieży. Żyjąc w tym miejscu, gdzie żyjemy, w środku Europy, między Niemcami a Rosją, jak mówił kiedyś Piłsudski, jesteśmy skazani na wielkość. I teraz takie przesłanie, które powinno płynąć z tego doświadczenia aktu 5 listopada, z tej tradycji walki o odzyskanie niepodległości. Takie przesłanie, które warto sobie postawić właśnie przy okazji tych listopadowych rocznic. To jest przesłanie takie, że z jednej strony nie możemy dawać sobie wmówić, że jesteśmy jakimś państwem drugiej kategorii, że marzenia o suwerenności są jakąś mrzonką, że musimy się podporządkować silnym. Nie. Żyjąc tu i w tym miejscu, musimy mieć wizje dalekosiężne. Musimy stawiać na własną podmiotowość, na własną budowę ładu politycznego, geopolitycznego w tej części Europy. Ale żeby te wielkie wizje mogły się realizować, musi iść za nim wytężona praca. Jeżeli połączymy te dwie rzeczy, czyli wielkie wizje z wytężoną pracą różnych ludzi w różnych miejscach, wtedy te wizje mogą się zrealizować. I myślę, że to jest przesłanie, które warto zapamiętać, które warto rozważyć, wspominając rocznicę wydarzenia sprzed 100 lat, czyli aktu 5 listopada z 1916 roku, który był ważnym momentem na drodze Polaków do pełnej niepodległości i suwerenności.